Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pani Dominika Czarnecka, wiceprezes Fundacji imienia Rodziny Czarneckich.
Dzień dobry.
Instytucje pomocowe najczęściej powstają jako odpowiedź na problem, z którym grupa ludzi próbuje się zmierzyć. Jak to było w państwa przypadku? Zaczęło się od problemu, sprawy czy od rodziny?
Zaczęło się od potrzeby serca. Fundacja została założona formalnie w 2014 roku, natomiast wcześniej moja rodzina oraz przyjaciele rodziny bardzo czynnie działali społecznie, charytatywnie. Miało to miejsce przez wiele, wiele lat. Natomiast skala tej pomocy, tej, którą nieśliśmy, i skala tej działalności była tak duża, że doszliśmy do wniosku, że w końcu musi być sformalizowana.
Czyli strona formalna wygrała z takim spontanicznym, początkowym okresem działalności. Dlaczego? Zawsze mnie to interesuje, dlaczego ludzie dochodzą do wniosku, że jednak trzeba sformalizować swoją działalność, bo...
W naszym przypadku był to bardzo prozaiczny powód, ponieważ prowadząc działalność gospodarczą, będąc przedsiębiorcami, pozyskiwaliśmy od innych przedsiębiorców czy osób prywatnych jakieś środki, datki czy różne darowizny na rzecz organizacji właśnie danego przedsięwzięcia. No i nie chcieliśmy tutaj, żeby te płaszczyzny były w jakikolwiek sposób ze sobą łączone. Chcieliśmy po prostu działać w sposób maksymalnie permanentny, sposób, który nie będzie budził tutaj żadnych jakichś wątpliwości czy zastrzeżeń społecznych.
Czyli kiedy pojawia się kwestia pozyskiwania środków, współpracy z biznesem, z instytucjami państwowymi, społecznymi, wtedy trzeba po prostu ubrać to w konkretną formułę prawną, by wszystko było zgodne z prawem.
Dokładnie.
Ile osób zaczynało tę działalność?
Tak naprawdę głównym trzonem fundacji jest i zawsze była moja mama, którą zawsze wspierał też mój ojciec. Natomiast takich osób zaangażowanych w naszą działalność zawsze było około kilkunastu. Takich najbliższych przyjaciół rodziny, przyjaciół biznesowych. Natomiast obecnie w zależności od skali danego przedsięwzięcia jest to nawet około kilkudziesięciu osób. Chociażby teraz przy okazji najbliższego wydarzenia, które będziemy organizować pod koniec tego tygodnia, a mianowicie śniadanie wielkanocnego, jest tu zaangażowanych około 60-70 osób.
O tematy, jakimi się zajmujecie, też chciałbym zapytać, bo myślę, że każda taka instytucja stawia sobie pewne cele, a potem je realizuje. W waszym przypadku, czytając między innymi statut, dochodzę do wniosku, że ta działalność jest bardzo szeroka, ale spróbujmy poruszyć kilka kwestii.
Dokładnie. Statut pozwala nam na bardzo szeroki zakres działań, a to po to, żeby odpowiadać na bieżące potrzeby społeczeństwa. Jesteśmy fundacją, która działa na rzecz, zgodnie ze statutem, która działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Białegostoku i regionu, a tym samym nie chcemy zamykać się na żadne potrzeby społeczne. Jeżeli zwrócą się do nas osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej, staramy się im pomóc. Jeżeli zwracają się do nas osoby, które zbierają pieniądze na leczenie, też staramy się im pomóc. Nie chcemy się zamykać na żadną potrzebę ludzką.
Taka pierwsza akcja, którą żeście zrobili, która została w pamięci z tego początkowego okresu działalności. Co to takiego było?
To chyba zawsze będzie Wigilia Bożego Narodzenia. I to tak naprawdę organizacja, raczej pomoc wstępnie przy organizacji Wigilii Bożego Narodzenia skłoniła nas właśnie do założenia fundacji, do sformalizowania naszych działań, ponieważ wcześniej pomagaliśmy w organizacji Wigilii Ekumenicznej dla Ojca Konkola. Natomiast wtedy doszliśmy też do wniosku, w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że widzimy potrzebę organizacji takiego przedsięwzięcia właśnie w dniu Wigilii. No i z tego też powodu powstała nasza fundacja. I pamiętam faktycznie pierwszą Wigilię, którą zorganizowaliśmy 24 grudnia wraz z Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz Zespołem Szkół Katolickich imienia Matki Bożej Miłosierdzia. I naprawdę było to uderzające doświadczenie. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że jest tak dużo osób samotnych, tak dużo osób potrzebujących. Nawet nie tyle osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, ale osób, które faktycznie spędzają święta same. I wtedy czuliśmy, że tak, że idziemy we właściwym kierunku.
Przejdźmy do tego, co wydarzy się za chwilę. Święta Wielkiej Nocy to czas dla was intensywnej pracy, bo co roku przygotowujecie śniadanie wielkanocne. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
Już po raz piąty organizujemy śniadanie właśnie w dniu Wielkiej Nocy. W tym roku Śniadanie rozpoczyna się o godzinie 7:30 w Zespole Szkół Katolickich przy ulicy Kościelnej. Jak co roku jesteśmy przygotowani do przyjęcia około 1000 osób. Mamy takie zasoby żywieniowe. Natomiast wszystkie osoby potrzebujące, wszystkie osoby, które tego dnia nie chcą być same, które chcą spędzić święta we wspólnocie, mogą do nas dołączyć. Całe wydarzenie rozpoczyna wspólna modlitwa, natomiast później nasi goście zasiadają do stołów, do których jest podawany posiłek. Po wspólnym posiłku każda z osób, która uczestniczy w śniadaniu, ma możliwość zabrania jeszcze takiego pakietu żywieniowego ze sobą do swoich domów, do swoich rodzin.
Śniadanie to może nie wesele, ale jednak na 1000 osób.
Tak.
Jak to wszystko ogarnąć, zorganizować, jakimi siłami i środkami? Macie już trochę doświadczeń, proszę nam to jakoś przybliżyć.
Przygotowania trwają około 3-4 miesięcy. Od tego czasu zaczynam, tak naprawdę tuż po zakończeniu Wigilii Bożego Narodzenia, którą organizujemy, od razu zaczynamy przygotowania do śniadania wielkanocnego. Jak zawsze rozpoczynamy te przygotowania od pozyskiwania partnerów, sponsorów, darczyńców. Zbieramy też środki na zakup potrzebnych, czy opakowań jednorazowych, czy produktów żywieniowych. Po uzyskaniu tych wszystkich produktów już zaczynają się rozmowy z współorganizatorami przedsięwzięcia, czyli z Caritas oraz Zespołem Szkół Katolickich imienia Matki Bożej Miłosierdzia. No i przez ostatnie półtora tygodnia, tak naprawdę tydzień bezpośrednio przed datą Wielkanocy, już rozpoczynają się intensywne przygotowania, czyli przygotowywania posiłków, ustawianie stołów na sali gimnastycznej, już wszystkie kwestie organizacyjne.
Są na pewno wśród Państwa takie osoby, które instytucjonalnie są związane z fundacją, ale są też na pewno wolontariusze. Dużo ich jest?
Około 40. Około 15-20 osób pomaga nam w przygotowaniu posiłku, w samym gotowaniu. Natomiast drugie tyle wolontariuszy jest odpowiedzialnych za podanie posiłku do stołów dla naszych gości oraz nakładanie dań i potraw.
Czy na tych kilka dni przed świętami wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, czy jeszcze wciąż są jakieś potrzeby i sprawy do załatwienia?
Nie ukrywam, że nadal potrzebujemy rąk do pomocy, szczególnie podczas samej Wielkiej Nocy, więc jeżeli są jeszcze osoby, które chciałyby nam pomóc, które chciałyby wesprzeć ten, jak sądzę, szczytny cel, zapraszamy do kontaktu z fundacją. Na pewno będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Oprócz tego prowadzona jest zbiórka ciast i wyrobów cukierniczych, którą prowadzi Szkoła Katolicka wraz z Caritas, więc jeżeli ktoś ma możliwość wsparcia nas też w takim działaniu, serdecznie zapraszamy.
Musimy też poruszyć kwestię terminów, bo choć zostało dosłownie kilka dni, to są to dni dosyć wyjątkowe, bo i Wielki Piątek, i Wielka Sobota, czy to jest cały ten czas, kiedy można się do Państwa zgłaszać, od chociażby oferując przyniesienie ciasta, czy udział jako wolontariusz?
Tak, jak najbardziej. Cały czas jesteśmy pod telefonem.
A no właśnie, to jak ten kontakt uzyskać, proszę nam powiedzieć?
Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.fundacjarodzinyczarneckich.com. Tam znajdziecie Państwo w zakładce kontakt zarówno numer telefonu, jak i pozostałe dane.
Piąta edycja śniadania wielkanocnego to też pewnie obserwacje związane z tym, jaka jest kondycja społeczeństwa, chociażby Białegostoku. Tegoroczne śniadanie, powiedziała Pani, przygotowujecie na 1000 osób. Czy tak jest co roku, czy ta liczba osób, które przychodzą, się zmienia?
Zawsze jesteśmy przygotowani do przyjęcia około 1000 gości i też na taką ilość osób przygotowujemy posiłek. Tych osób jest zwykle mniej. Jest to około, w przypadku śniadania wielkanocnego jest to około 500 do 600 osób. Natomiast nie ukrywam, że zauważalna jest tendencja wzrostowa. Faktycznie co roku tych osób jest coraz więcej. Natomiast też zauważamy, że trochę zmienia się jakby struktura tych osób, tych grup, które do nas przychodzą. Jest to coraz więcej osób starszych, coraz więcej osób samotnych. Nawet nie tyle osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, co właśnie osób, które po prostu nie chcą spędzić świąt w samotności.
To jest też ciekawe zjawisko, na pewno, na które warto zwrócić uwagę. Kim są ludzie, którzy korzystają z Państwa zaproszenia bo wspomniała pani o tym, że niekoniecznie są to tylko i wyłącznie osoby w trudnej sytuacji materialnej. Działalność pomocowa tego typu najczęściej niestety kojarzy nam się z sytuacjami, kiedy to kogoś po prostu nie stać na przygotowanie takiego śniadania świątecznego. A tu mówi pani o coraz większej liczbie osób, które wcale niekoniecznie narzekają na wyjątkowy brak środków do życia, ale narzekają na samotność.
Niestety tak jest. I tak jak rozmawiamy z naszymi gośćmi, z osobami, które uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach, coraz więcej jest osób, które, szczególnie osób w podeszłym wieku, których dzieci wyjechały czy to za granicę, czy do większych miast, no i niestety są same.
Pomyślałem sobie, że jeśli słuchają nas teraz takie osoby, które w perspektywie świąt, które za chwilę mają je spędzić samotnie, myślą sobie, może to jest również miejsce dla mnie. Może do tej pory myślałem o tym w kategoriach, ponieważ stać mnie na zakupy, to nie mam czego szukać w takim miejscu jak śniadanie, o którym rozmawiamy. Okazuje się, że jest inaczej.
Dokładnie. To, co jest absolutnie wyjątkowe podczas tego wydarzenia, to poczucie wspólnoty. Ludzie są wobec siebie bardzo serdeczni, bardzo uprzejmi. Bardzo szybko integrują się, zasiadając przy wspólnych stołach, rozmawiają ze sobą. I też to, co zauważam w perspektywie tych ostatnich lat, kiedy organizujemy śniadanie wielkanocne, Wigilię Bożego Narodzenia, to, że ludzie spędzają z nami coraz więcej czasu. Wcale nie chcą odchodzić od stołów, rozmawiają ze sobą, dyskutują, wymieniają się doświadczeniami, swoimi problemami życiowymi. Są przy tym bardzo, bardzo otwarci i bardzo serdeczni.
A kim są wolontariusze, którzy pomagają wam w organizacji chociażby śniadania wielkanocnego? Pytam również w kontekście wieku tych osób, bo wiele instytucji pomocowych mówi, że pojawia się coraz liczniejsza grupa ludzi w starszym wieku, często ludzi na emeryturze, którzy mają trochę czasu, ochoty i angażują się w tego typu działania. Czy u was również widać takie zjawisko?
Tak, a powiem więcej. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, którzy wspierają nasze działania, są to osoby naprawdę w bardzo różnym wieku. Są to niejednokrotnie rodziny z dziećmi, gdzie najmłodsi wolontariusze mają nawet czasami po 4 lata i chodzą z koszyczkami, rozdając jakieś cukierki, słodkości dla naszych gości. Ale tak jak pan wspomniał, są to też osoby po 60 roku życia, czasami nawet starsze, które pragną dać część siebie światu.
Fundacja imienia Rodziny Czarneckich organizuje śniadanie wielkanocne. To oczywiście musimy również przypomnieć miejsce, gdzie się to wszystko zdarzy i kiedy.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne do stworzenia z nami tej wspólnoty już w najbliższą niedzielę o godzinie 7:30 w Zespole Szkół Katolickich przy ulicy Kościelnej.
Na internetowej stronie fundacji napisaliście o sobie: nie wiemy, w jakiej rzeczywistości będziemy za 5 czy 10 lat, nie wiemy, z jakimi problemami będą się borykali mieszkańcy Białegostoku i okolic. Życzymy sobie i naszym przyszłym beneficjentom, aby nasza rola ograniczała się do wydarzeń kulturalnych i edukacji muzycznej. Czy widać ten kierunek, który sobie założyliście, czy wciąż jeszcze macie bardzo dużo do zrobienia w kwestii takiej stricte pomocowej?
Niestety te potrzeby są bardzo duże. Nawet nie tyle w samym Białymstoku, co na obszarach wiejskich, nawet znajdujących się nieopodal naszego miasta. Jest nadal bardzo dużo osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, ale często nie wynika to może z braku środków, ponieważ te osoby często korzystają z różnych zapomóg czy innych środków socjalnych, ale przede wszystkim z takiej bezradności, z braku umiejętności zarządzania swoim życiem, swoją sytuacją materialną. Niestety takich osób jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc na razie nie zaprzestajemy naszej działalności pomocowej. Wręcz przeciwnie, staramy się ją jeszcze bardziej rozwinąć, bo faktycznie widzimy takie potrzeby.
Jesteście organizacją pożytku publicznego, tak zwany 1%. To jest element, który w wielu instytucjach znaczy więcej lub mniej w tak zwanym całościowym budżecie. Jak to jest w waszym przypadku?
Faktycznie jako organizacja pożytku publicznego mamy możliwość zbierania 1%. Przyznam, że nie stanowi to głównej części naszego budżetu. Powiem więcej, jesteśmy fundacją, która stara się pozyskiwać nie tyle środki finansowe, co po prostu realną pomoc. I na przykład teraz nosimy się zamiarem organizacji takiego programu, który będzie miał na celu remont domów, mieszkań dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. I tutaj poszukując partnerów tego przedsięwzięcia, nie prosimy o pieniądze, wręcz przeciwnie, prosimy o pracę, o wsparcie takie faktyczne naszych działań, czy prosimy o różnego rodzaju, nie wiem, drewno, kafelki, płytki i takie rzeczy, które są nam potrzebne bezpośrednio do przeprowadzenia tych remontów.
To jeszcze inny rodzaj działalności. A kogo on może ewentualnie dotyczyć? Osób, które na przykład w wypadku losowym straciły dom, których nie stać na wyremontowanie mieszkania?
Mam już doświadczenie na tym polu i akurat już wcześniej remontowaliśmy domy dla pogorzelców. Natomiast tutaj jeszcze ramy tego programu, tego przedsięwzięcia są jeszcze dokładnie dookreślane, natomiast mają to być właśnie osoby głównie z terenów wiejskich, które czy są właśnie pogorzelcami, czy znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, która doprowadziła do tego, że żyją albo w bardzo złych warunkach, albo faktycznie straciły miejsce zamieszkania.
A jak docieracie do takich osób, którym potem pomagacie, czy też jak one docierają do was, jeśli taka droga też jest możliwa?
Oczywiście, jak najbardziej istnieje możliwość zgłaszania się do nas, czy to listownie, czy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Natomiast oprócz tego jesteśmy w stałym kontakcie z okolicznymi gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, a to dlatego, że to te podmioty tak naprawdę najbardziej znają potrzeby społeczności lokalnych i są w stanie wskazać nam osoby, które potrzebują realnej pomocy.
Czy udaje się zebrać nie tylko te dobra materialne w postaci chociażby materiałów budowlanych w wystarczającej ilości? Czy tak zwany lokalny biznes jest skłonny do tego, żeby pomagać? Czy trzeba bardzo dużo zabiegów, aby na przykład taki dom wyremontować?
Przyznam, że owszem, wspiera nas lokalny biznes, natomiast przyznam, że pozyskiwanie środków z tego źródła, że tak to ujmę, jest coraz trudniejsze. Więc dlatego też zdecydowaliśmy się właśnie na chociażby zbieranie tych materiałów budowlanych właśnie przez tak bezpośrednio od jakichś hurtowni, które dają nam sam materiał, sam produkt, a nie tyle środki finansowe.
Ile udało się już takich domów odbudować, wyremontować, czy też mieszkań?
Na razie dwa. I to był taki pilotaż tego naszego przedsięwzięcia. Natomiast docelowo chcielibyśmy wyremontować w ciągu najbliższego roku od 10 do 15 domów, mieszkań, w zależności od tego, jakie pozyskamy środki finansowe.
Wydaje się, że to jest ogromne przedsięwzięcie. Kilkanaście takich lokali. To są olbrzymie pieniądze.
Tak, ale często jest tak, że ten remont nie musi być remontem generalnym. Czasami okazuje się, że domy są pozbawione czy to energii elektrycznej, czy jakiegoś centralnego ogrzewania, albo to centralne ogrzewanie jest w bardzo złym stanie, także ten zakres prac też będzie różny w zależności od potrzeb społecznych.
Jako fundacja, jakich osób poszukujecie do współpracy? Bo wiem, że to zawsze w przypadku takich instytucji jest nieustający proces. Zawsze są jakieś potrzeby i zawsze może znaleźć się ktoś, kto coś nowego wniesie do działania organizacji.
Tak naprawdę wszystkie ręce do pracy są potrzebne i przydatne. Regularnie potrzebujemy wolontariuszy, bo oprócz śniadania wielkanocnego oraz wigilii organizujemy też szereg działań w pozostałej części roku. Potrzebujemy chociażby fotografów, którzy mogliby dokumentować nasze działania, bo działamy w sposób absolutnie przejrzysty i wszystkie nasze działania są też dokumentowane i bezpośrednio publikowane na naszej stronie internetowej. Jak zawsze potrzebujemy środków finansowych, które pomogą nam szerzej działać, szerzej nieść pomoc, ale oprócz tego stale prowadzimy zbiórkę żywności, stale prowadzimy zbiórkę ubrań, które potem przekazujemy osobom potrzebującym. To są chyba najbardziej pilne potrzeby.
Czyli ten pierwszy krok, jaki należałoby w takiej sytuacji wykonać, mając na myśli osoby, które chciałyby się w Państwa działalność zaangażować, to odwiedziny strony internetowej, tam można znaleźć kontakt, no i potem już rozmawiać o konkretnych, wspólnych sprawach.
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Pięknych świąt, radosnych i w licznym gronie ludzi, którzy również skorzystają z Państwa oferty, życzę. Dziś moim gościem była pani Dominika Czarnecka, wiceprezes Fundacji imienia Rodziny Czarneckich.
Dziękuję serdecznie.
Trzeci sektor.